Marcin Giełzak, Wieczna Lewica. Myśli i aforyzmy. Czyta autor. Nagranie Pika Voice Audiobooki. Socjalistom bez partii, chrześcijanom bez kościoła, patriotom bez ojczyzny. Zaproszenie. Czym jest lewica? Jeśli nikt mnie nie pyta, wiem. Jeśli spróbuję to wytłumaczyć, nie wiem. Najłatwiej byłoby powiedzieć: wiesz, że trzymasz się lewej strony, jeśli jesteś po stronie biednych, wykluczonych, uciskanych. Idź między ludzi, twórz instytucje, działaj. Bądź jednością z tymi, którym chcesz pomóc, a słów używaj tylko, jeśli musisz. Słusznie ktoś powiedział, że ludzie nie czekają na lewicę. Oni czekają na tanie mieszkania, sprawną służbę zdrowia, godną emeryturę, na więcej życia w życiu. Ludzie lewicy zdają się jednak na coś czekać. Minęły lata, dosłownie dziesięciolecia, odkąd ostatni raz można było bez ironii czy przesady mówić o wielkiej idei czy masowym ruchu, które ożywiłyby bliskie nam wartości. Czego więc wypatrujemy? Kryzysu? Przywódcy? Strukturalnej zmiany? A może czekamy na cud? Nie mogę obiecać, ani tym bardziej zaoferować żadnego z powyższych. Jedyne, co mogę usiłować przybliżyć, to chwilę uporządkowania pojęć i wytyczenia faktycznych linii podziału. Wtedy stanie się jasne, kto lewicą jest, a kto jedynie się nią mieni. Nie mam też wątpliwości, że sama rzeczywistość, a zwłaszcza odłączenie postępu technologicznego od społecznego, wymusi największe przewartościowania w żywej pamięci. Egzystujemy w epoce końca pewników, w tym również tych lewicowych. Wobec cywilizacyjnej grozy transhumanizmu, jedyną konsekwentnie radykalną postawą może się okazać odrzucenie wiary w postęp. Lewicą przyszłości może się okazać lewica reakcyjna. Jednocześnie jednak wiele polityk, które sprawdzały się dawniej, trzeba będzie porzucić. Przykładowo, nie da się uzasadnić postulatu nacjonalizacji wielkich przedsiębiorstw, jeśli nie wskazują na to przyczyny strategiczne lub ważne powody społeczne. Uparte trwanie przy własności publicznej jest myleniem środka z celem. Nowe otwarcie powinno też dać pretekst do otwarcia się na nowe środowiska. Nie opuszcza mnie poza tym skryta nadzieja, że po drugiej stronie spalonego mostu znajdą się i tacy, którzy przy wszystkich pozorach bycia prawicą odnajdą w sobie, choć po części, socjaldemokratów. Wszyscy mamy potrzebę określenia i lepiej, aby było to samo określenie. Liberał czy konserwatysta z nielicznymi wyjątkami może najwyżej naszkicować karykaturę. Ją też warto zobaczyć, w końcu od tego jest, żeby uwidocznić wady i defekty. Należy mieć ich świadomość. Na ogół jednak chcemy się widzieć w lustrze, nie w krzywym zwierciadle. Na własny użytek zwykłem się określać bezpartyjnym PPS-owcem. Chciałem w ten sposób pokazać, że bliski jest mi etos przedwojennej, emigracyjnej i podziemnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Choć stronnictwa Piłsudskiego, Pużaka i Lipskiego nie ma już w krajowej polityce, a przynajmniej nie w żadnej dającej się rozpoznać postaci, to przetrwało ono na poziomie metapolityki. Aktualny jest jego i formacji mu pokrewnych program pozytywny, zawarty w triadzie wolność, równość, niepodległość, jak i negatywny, który symbolizują trzy strzały rozrywające hitlerowską swastykę, komunistyczny sierp i młot oraz królewską koronę. Niektórzy ludzie po prostu rodzą się z tym, co Leszek Kołakowski nazwał duszą romantyczno-PPS-owsko-legionową i żadna siła im tej duszy z ciała nie wyrwie. Zostawili oni wzorce osobowe, dosłownie świeckich świętych, do których warto aspirować. Judymów i bojowców, siłaczki i posłanki, buntowników i budowniczych. Jeśli spojrzymy na dzieje lewicy w innych częściach świata, od Irlandii po Kurdystan, to okaże się, że istniała i istnieje cała międzynarodówka takich bezpartyjnych PPS-owców. Równie ważną inspiracją jest też lewica u władzy i przy pracy w różnych postaciach i okresach historycznych. Amerykańscy demokraci i duńscy socjaldemokraci, francuscy radykałowie i brytyjscy lejburzyści, szwajcarscy spółdzielcy i polscy państwowcy, szwedzcy związkowcy i austriaccy samorządowcy. Powołuje się tu chętnie zarówno na chrześcijańskich socjalistów, jak i obrońców świeckiego państwa. Oddają, co im należne, tak niebieskim, jak i białym kołnierzykom, z nadzieją patrząc w stronę zielonych. Pamiętam wreszcie o partyzantach i dysydentach, którzy walczyli z obydwoma totalitaryzmami. Wiem też, że mylą się ci, którzy twierdzą, że we współczesnym świecie nie ma już miejsca na podział prawica-lewica, rzekomo przestarzały i nieadekwatny. Te dwie wielkie reguły organizujące życie publiczne i osie najważniejszych sporów są tak stare jak sama polityka i zniknąć mogłyby tylko razem z nią. Łatwo z tego wszystkiego wyczytać, interesują mnie nie tyle ideologie, ile postawy. Równać chcę nie do ideałów nakreślonych w teoriach i utopiach, ale do tych, które znamy z dziejów. Nie mówię, wybierzmy przyszłość, bo jestem dumny z naszej przeszłości. Gdyby tę próbę samookreślenia w tym miejscu urwać, słusznie byłaby ona skrytykowana jako zamiar tworzenia Izby Pamięci czy Grupy Rekonstrukcyjnej. W portugalskiej tradycji politycznej zwykło się złośliwie, ale nie bezzasadnie, dzielić socjalistów na technokratów i historyków. Ja nie chcę być ani jednym, ani drugim. Przeszłość powinna służyć życiu, nie odwrotnie. Lewica nie ma być pięknie przystrojonym i rozświetlonym grobem pragnień, które zabiliśmy w sobie. Właśnie dlatego nie wzywam do prostego odtworzenia dawnych partii i programów, symboli i słownictwa. Po przedwiośniu chcemy zobaczyć wiosnę, a nie wspomnienia dawnych wiosen. Zakorzenienie jest ważne, ale zaangażowanie jest ważniejsze. Na użytek autodefinicji, o której pisałem wcześniej, potrzebna jest pamięć i refleksja, ale niezbędne jest też terminowanie na najtrudniejszych odcinkach, nauka poprzez odważne działanie. Pragnę zobaczyć kiedyś prawdziwych robotników winnicy społecznej, lewicę z podwiniętymi rękawami. Musimy podsycać w sobie tę świętą śmiałość, która pozwala zmienić niezmienne, poruszyć nieporuszalne. Tutaj przechodzimy do drugiego, nawet bardziej pilnego pytania. Mianowicie, po co jest dzisiaj lewica? Na kolejnych stronach podejmuję również i to zagadnienie, ale na własnych warunkach. Książka ta nie powstała bowiem, aby trafić na listę kolejnych pamfletów zatytułowanych Co robić? Aby się z tym rozprawić, potrzeba nie jednej, ale 100 publikacji napisanych przez ekspertów w swoich dziedzinach. Nie uprawiam socjalizmu z katedry. Zdaję się na czytelnika jako mojego współautora i współkonspiratora. Jemu zostawiam wypracowanie rozwiązań. Chcę się zająć nie programem, lecz postawą, nie ekonomią, ale etosem, nie najbliższymi wyborami, lecz wyborami, które podejmujemy na co dzień. Nie jest to unik czy wyraz niemocy, gdyż zadanie, które sobie stawiam, jest być może nawet trudniejsze, a z pewnością bardziej oryginalne. Nie buduję systemu, ale dzielę się obserwacjami i doświadczeniami, które mogą podpowiadać, pocieszać i prowokować. W tym, co jednostkowe i fragmentaryczne, szukam ogólniejszych prawd i nakazów. Powiedzmy, że jest to przewodnik dla przyszłych przewodników, zbiór ćwiczeń duchowych, którym mogą oni kartkować od czasu do czasu i zamyślić się nad nim. Jeśli mój zamiar się powiódł, czytelnik znajdzie w tych zapiskach obiecane wyżej lustro. Nie będzie to jednak zwierciadło dla książąt w tradycji Machiavellego, ale dla demokratów. Na jego powierzchni powinien się odbić pewien typ osobowy, do którego mamy obowiązek aspirować. O ile więc przyznaję, że nie wiem, jak opisać precyzyjnie uczenie, czym jest lewica, biorąc pod uwagę jej ciągłą zmienność zależnie od miejsca, czasu i kontekstu, o tyle sądzę, że umiem pokazać, jakim chciałbym widzieć człowieka lewicy. Na ile potrafię, spróbuję go uzbroić w poręczne maksymy i praktyczne przykłady. Cały dorobek myśli socjalistycznej i socjaldemokratycznej, do którego będę się raz za razem odwoływać, służy właśnie temu, aby nie przepadły wartości i wiedza niezbędne dla podtrzymania silnego społeczeństwa, cywilizowanych norm i sprawnego, a zarazem służebnego państwa. Reszta jest działaniem. Tym się ludzie lewicy różnią od innych, że dźwigają cudze marzenia. Może poniosą także moje. Moim nielicznym czytelnikom mogę życzyć zatem tego, czego swoim życzył kiedyś André Gide. Niech ta książka nauczy cię interesować się bardziej samym sobą niż nią, a potem wszystkim innym, bardziej niż sobą samym. Przede wszystkim. Po pierwsze, książkę tę należy czytać niedbale, kartkować, nie studiować. Po drugie, uwagi i potrącenia, takie jak tu zawarte, służą tylko w małych dawkach. Po trzecie, spędzając czas między tymi stronicami, trzeba więcej myśleć niż czytać. Po czwarte, fakt, że można tu znaleźć sprzeczne ze sobą myśli, jest częścią planu. Po piąte, nie należy oczekiwać zbyt wiele. Aforyzm to nie tyle mądrość, ile śmiałość. Księga pierwsza. Polityka i politycy. 1. Krótka historia lewicy. Trzeci stan, trzeci świat, trzecia droga, trzecia płeć. 2. 7 grzechów głównych lewicy. Purytanizm, jakobinizm, marksizm, komunizm, etatyzm, tiermondyzm, postmodernizm. 3. Lewica nie powinna być ideologią, zbiorem doktryn ani partią polityczną. Musi być czymś znacznie więcej. Postawą, drogą życiową, wynikłą z wierności pewnemu kodeksowi postępowania. Filozof Alain mówił, że nie jest socjalistą, anarchistą ani komunistą. Wszystkie te nurty są zbyt świeżej daty, wszystkie są przejściowe. Uważał, że należy do wiecznej lewicy. 4. Nie szukaj początków tej wiecznej lewicy w pismach XIX-wiecznych filozofów i ekonomistów. Pomyśl raczej, czy pierwszym lewicowcem był Prometeusz, czy Lucyfer. 5. Dlaczego Prometeusz? Jego imię znaczy myślący w przód. Najpierw jest myśl, później czyn, a jedno i drugie poprzedza bunt. Kto wierzy w postęp i chce go przybliżyć, musi być złodziejem ognia, który hojnie szafuje sobą. Trzeba być gotowym na rolę spiskowca, przemytnika, wreszcie męczennika. Ten buntownik był jednak także budowniczym. Zanim dopuścił się szlachetnej zdrady, za którą Zeus skazał go na mękę bez końca, nauczył ludzi uprawy i rzemiosła, czytania oraz pisania. Zemsta bogów, choć okrutna, jest bezsilna. Musimy sobie wyobrazić, że Prometeusz jest szczęśliwy. Reszta należy do nas, ulepionych przez niego z gliny i łez. 6. Dlaczego Lucyfer? Bo lewicowiec ma wrodzoną słabość do niosących światło i mówiących non serviam. 7. Można też powiedzieć tak. Dzieje lewicy zaczęły się, gdy pierwszy niewolnik oddał cios swojemu panu, a pozostali spostrzegli, że ani ziemia się nie zatrzęsła, ani niebo się nie zwaliło. 8. Aby zrozumieć moje poglądy, wyobraźcie sobie, że Edmund Burke żyłby na tyle długo, aby zostać socjaldemokratą, ale do tego socjaldemokratyzmu przeszedłby ze wszystkim, czego nauczył się po drodze. 9. Klasyczny radykał, taki jak ja, uważa, że wszystkie ideologie i systemy są fałszywe, ale niektóre mogą być poznawczo i społecznie użyteczne. 10. Jakobini mówili, dyktatura powinna być czysta niczym płomień. Tymczasem taka może być wyłącznie pozaparlamentarna opozycja. 11. Ktoś zapytał Tonego Bena, ilu jest socjalistów w Partii Pracy? Tylu, ilu chrześcijan w kościele? Padła odpowiedź. Pamiętajmy jednak, że Kościół trwa już 2000 lat, a purytańskie sekty rzadko przeżywają swoich założycieli. 12. Podobne leczy się podobnym. Najlepsze krytyki wolnorynkowców napisali konserwatyści, najcelniej uderzali w komunizm socjaliści. Ja chcę być lekarzem od najtrudniejszych przypadków.